Witam serdecznie widzów i słuchaczy. Przebaczenie jest jednym z trudniejszych zadań, a tym bardziej, jeżeli chodzi o przebaczenie osobie najbliższej, żonie czy mężowi. W ramach programu ABC Społecznej Krucjaty Miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego popatrzmy dziś na punkt, który brzmi: przebaczaj wszystko wszystkim, nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Gościem, z którym będę dziś rozmawiał, jest ksiądz Zbigniew Rzeszutko, opiekun duchowy szczecińskiego ogniska wspólnoty trudnych małżeństw Sycha. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże Zbigniewie, nie mogę nie nawiązać do przebaczenia, którego dokonał Chrystus wisząc na krzyżu. Przebaczył tym, którzy go do niego przybili. Czym jest przebaczenie?
To jest bardzo trudne pytanie i gdyby się udało odpowiedzieć na nie jakąś jedną zgrabną definicją, to byśmy w zasadzie mogli zakończyć ten program i nie byłoby więcej tematu. Przebaczenie jest pewnym chyba pojęciem pierwotnym, takim jak występują w matematyce czy w logice, gdzie wszyscy czujemy, wiemy, na czym ono polega, natomiast każda wypowiadana definicja będzie budziła pewien niedosyt, bo dla każdego z nas to przebaczenie może wyglądać trochę inaczej, bo każdy z nas w inny sposób jest zraniony, jest dotknięty, każdy inaczej poczytuje winę drugiego człowieka. To, co się może na pewno nam przydać tutaj jako definicja, to stwierdzenie, że przebaczenie jest aktem woli, czyli świadomym działaniem człowieka. Łatwiej jest mówić, czym przebaczenie nie jest, niż czym jest. Ale jeżeli właśnie mamy powiedzieć, czym jest, to jest akt woli, świadomy, dobrowolny, z mojego wyboru, z mojej decyzji.
Czy powiedzenie, chcę przebaczyć, już jest przebaczeniem?
Na pewno tak. Natomiast możemy zadać pytanie, czy jest przebaczeniem zakończonym, kompletnym. Bo przebaczenie bardzo często jest też procesem. Przebaczyć można komuś właśnie jednym słowem, jednym zdaniem, w sposób doskonały. Człowiek uwalnia swoje serce od pragnienia wyrządzenia zemsty, rewanżu, od poczucia krzywdy. Tak właśnie jak Chrystus z krzyża jednym słowem przebaczył swoim oprawcom i jeszcze prosił Ojca swojego o przebaczenie. Natomiast bardzo często my się zmagamy po prostu z emocjami, które zostały zranione, których nie sposób jest pozbierać i wtedy to przebaczenie rozciąga się na dni, tygodnie, czasem lata i dokonuje się praktycznie każdego dnia. Myślę, że gdybyśmy tak sobie spróbowali przypomnieć, to większość z nas może znaleźć takie osoby, którym przy każdym spotkaniu musi na nowo przebaczyć, żeby dawne urazy nie brały góry i nie dyktowały nam warunków tego spotkania czy wzajemnych relacji. Za każdym razem i prosimy o przebaczenie z jednej strony, ale też za każdym razem musimy ten akt woli ponowić, no bo na przykład pamięć jest tutaj silniejsza. Uczucia są silniejsze.
Jak wspomniałem we wstępie, trudno przebacza się w ogóle. Ale dlaczego najtrudniej przebaczyć jest osobie najbliższej, właśnie żonie czy mężowi? I może tutaj ksiądz by wspomniał właśnie doświadczenie jakieś ze wspólnoty Sychar, wspólnoty trudnych małżeństw. Dlaczego przecież jesteśmy z żoną najbliższymi osobami? Powinno się przebaczyć raczej szybciej.
Z jednej strony to ma ta rację, ale z drugiej strony, jeżeli ta najbliższa osoba, w której się pokłada największą nadzieję, której się ufa bezgranicznie, którą się traktuje jako naprawdę drugą połowę samego siebie, rani, to boli najbardziej. Jeżeli ktoś nas obrazi przypadkowy przechodzień na ulicy, to jesteśmy w stanie do niego się uśmiechnąć, pomachać i powiedzieć: bądź zdrowy i nie mów tak więcej. Gdy to robi osoba najbliższa, no to cios jest potężny.
Jakie są najważniejsze, najpoważniejsze problemy, które które dotyczą małżonków, małżeństw, które grożą małżeństwom?
One się wiążą bezpośrednio z zachowaniem przysięgi małżeńskiej. Ślubuję Ci miłość, wierność, życzliwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczasz do śmierci. Jeżeli ktoś świadomie, czasem mało świadomie albo lekkomyślnie zaniedbuje tą dbałość o jedność małżeństwa, to się zaczyna przeradzać w problem, no czasami doprowadzający do poważnych trudności małżeńskich.
Czyli to są najpoważniejsze powody rozstań, rozwodów między małżonkami?
No tutaj byśmy się musieli posłużyć jakąś chyba statystyką, żeby powiedzieć o tym precyzyjnie. Wspólnota Sychar bardziej się zajmuje dążeniem do jedności niż
rozpatrywaniem
prawda, tego, co się roztłukło i nie ma szans na posklejanie. Opieramy się zresztą na charyzmacie, który wynika z sakramentu małżeństwa. Małżeństwo katolickie jest sakramentem, czyli jest działaniem Bożej łaski poprzez widzialne znaki, które się dokonują. Pan Bóg daje łaskę małżonkom, by przysięgę małżeńską wypełniali, by byli jej wierni. Jeżeli się człowiek w tym pogubi, no to powinien się zwrócić do Pana Boga, uporządkować swoje sumienie względem Boga i jak najszybciej wtedy wyciągać rękę do współmałżonka.
Czy zawsze i wszystko należy przebaczyć? Czy jest coś, czego nie da się wybaczyć drugiej stronie, żonie, mężowi?
Znowuż możemy się odwołać do Ewangelii, gdzie Pan Jezus powiedział, żeby przebaczać nie 7, a 77 razy. Czyli tą cierpliwość, którą próbowali apostołowie określić na jakąś pełnię goryczy, która się już przelewa, no Chrystus poszerzył właśnie nieskończoność do miłości bezgranicznej. Wola przebaczania no, wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem miłości bliźniego. I pewnie, że bywają takie sytuacje, w których człowiek może przez chwilę myśleć, no to jest mur nie do przezwyciężenia. No, ale jeżeli własnymi siłami go nie możemy przebić, no to trzeba się zwrócić o pomoc do Pana Boga, żeby te mury pokruszył i z Jego pomocą jego słowa na pewno możemy wypełnić.
A jak powinna wyglądać, proszę księdza, relacja po przebaczeniu? Czy tak jak przed krzywdą, czy jednak powinna być na przykład w osobie skrzywdzonej, w stronie skrzywdzonej jakaś taka lampka, która się powinna zapalać w jakichś newralgicznych sytuacjach, że uważaj, żeby to się nie powtórzyło. Jak ta relacja między... Skupmy się na małżonkach. Między małżonkami. Jak ta relacja...
Jeżeli tak, zacieśniamy ten temat do samego małżeństwa, to ja bym go poszerzył w drugą stronę i rozróżnił obok przebaczenia pojednania. To są rzeczy no, pokrewne, bliskie sobie, ale jak się przyjrzymy, to diametralnie różne. Przebaczenie jest aktem woli jednej osoby, no tej pokrzywdzonej, tak to ją nazwijmy. Doznała jakiejś krzywdy, niesprawiedliwości, zranienia, zdrady i w swojej wielkoduszności przebacza drugiej osobie. No to trzeba też określić, że przebaczenie jako akt woli nie wyklucza pamięci, nie wyklucza emocji, nie wyklucza na naszego charakteru, usposobienia i na pewno po takim dokonaniu aktu woli przebaczenia i pamięć i emocje będą wracać i te lampki się będą zapalać. Ale obok przebaczenia jest jeszcze coś takiego właśnie jak pojednanie. Czyli druga osoba musi to przebaczenie przyjąć i też przebaczyć wszystko to, co jest winą tej na naszej osoby pierwszej, tak to nazwijmy. I dopiero gdy ta wola przebaczania sobie jest obopólna, gdy jest obopólna chęć, pragnienie budowania jedności, możemy mówić o pojednaniu, a wtedy te czerwone lampki nie działają na zasadzie straszaka dla jednej strony, bo druga strona dokładnie widzi tą zapaloną lampkę alarmową i od razu ją gasi i od razu wie, jak wyjść z tej sytuacji, żeby bardziej okazać swoją miłość niż swoje słabości.
A której stronie jest przebaczenie bardziej potrzebne? Czy osobie skrzywdzonej, czy temu krzywdzicielowi? Kto bardziej potrzebuje przebaczenia?
Wydawałoby się, że, osoba, która wyrządza krzywdy, bardziej tego przebaczenia potrzebuje, no ale czasami wyrządza krzywdy i w swoim zacietrzewieniu, czy w swojej złej woli nawet nie chce przebaczenia. I wtedy rzeczywiście osoba pokrzywdzona bardziej potrzebuje tego aktu woli, żeby się po prostu od krzywdy wyzwolić. Przebaczenie w ogóle zawsze wiąże się z krzywdą i to mogliśmy tam na początku powiedzieć przy próbie tej definicji słowa przebaczenie. Żeby przebaczyć komuś, to musi być krzywda. Ta krzywda może być bezpośrednia, ta krzywda może być duża, mała, zamierzona, niezamierzona. Ta krzywda może być czasami urojona, pozorna. Ktoś się czuje pokrzywdzony, chociaż druga osoba wcale nie jest winna, bo gdzieś z poszlaków czy od osób trzecich nagromadzi sobie wyobrażenie o krzywdzicielu, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Także przebaczenie potrzebne jest obydwą stronom. Na pewno, jeżeli ta krzywda jest faktyczna, to ten krzywdzący, krzywdziciel potrzebuje doświadczyć przebaczenia, żeby samemu też wyjść do pojednania, bo jak przebaczenia nie ma, no to nie ma inności, to nie ma o czym mówić. No ale też i osoba skrzywdzona będzie ofiarą, będzie taką ofiarą na całej sytuacji, dopóki nie wyzwoli się przez przebaczenie.
Czyli ofiara, osoba skrzywdzona, nawet mimo, że może się tak zdarzyć, że krzywdziciel nie oczekuje w ogóle żadnego przebaczenia, to jednak osoba skrzywdzona dobrze dla niej, gdyby zdobyła się na ten akt przebaczenia. Mam rację.
Tak, czasami nawet w takich skrajnych sytuacjach, gdy osoba, która wyrządziła krzywdę, już nie żyje. To obok sensu duchowego przebaczenia, by ta osoba mogła przed Bogiem stanąć w innej kondycji, że osoby, które krzywdziła, wybaczają jej tą winę, no to także ten pokrzywdzony też potrzebuje, tak jak on mówi, tego oczyszczenia. No, może tutaj nie mówił oczyszczenia, bo oczyszczenia potrzebuje ten winowajca, ale potrzebuje takiej psychicznej stabilizacji. Potrzebuje stanięcia na innej pozycji po dokonaniu przebaczenia. Może by nie być ofiarą przez całe życie.
A jak długo, nie wiem, może to być pytanie, może nietrafne, ale spróbuję. Jak długo trwa proces przebaczenia i od czego on może być zależny?
To druga część pytania jest zdecydowanie łatwiejsza, bo on zależy od tego, który przebacza. Od jego woli, od jego stanu świadomości, od ducha, tego, w jaki sposób przeżywa doznaną krzywdę. No i jeżeli te wszystkie czynniki poskładamy, no to wtedy będziemy mieli przebaczenia, które są natychmiastowe, takie od ręki, no i te, które trwają latami.
Czyli może to być chwila, może to być dekada.
Tak, dlatego myślę, że warto, by pracować nad rozwojem swojej duchowości, by swoje życie jak najbardziej upodabniać do Ewangelii, bo wtedy ten akt woli przebaczenia jesteśmy w stanie szybciej podjąć. Mamy lepszy wgląd w naszą sytuację, potrafimy rzeczy nazwać po imieniu i potrafimy dostrzec to, co jest nam najbardziej potrzebne, czyli akt miłości, przebaczenia.
Dziękuję księdzu za rozmowę, za rady, abyśmy nie nosili urazy w sercu zbyt długo. Moim Państwa gościem był ksiądz Zbigniew Rzeszutko, opiekun duchowy Szczecińskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Dziękuję bardzo księdzu.